Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 26 października. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować nad projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a faktycznie powołującym Radę Spółek Strategicznych i betonującym ich zarządy na 5 lat. Projekt dostał numer druku sejmowego i ustawa już była atakowana przez opozycję z trybuny sejmowej. I wówczas wyszedł Radosław Fogiel i powiedział, że klub PiS zdecydował o wycofaniu projektu. Dziś wraz z Wojtkiem Szackim przeprowadzimy autopsję tej dziwnej ustawy. Poszukamy motywu, sprawcy oraz zabójcy. Wreszcie zadamy sobie rytualne pytanie, czy ktoś nad tym wszystkim jeszcze panuje. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, zacznijmy od Denata. Co to był za świetny pomysł z tą ustawą?
No, na wstępie powiem, że to jest super ciekawa historia i mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie choć w połowie tak ciekawa jak losy tego projektu, który znalazł się w Sejmie w poniedziałek, jeśli się nie mylę, i wzbudził natychmiast dużo emocji z racji na swoją treść, więc pokrótce ją streszczę. W projekcie chodziło o to, żeby stworzyć mechanizm, który by blokował zmiany w spółkach, w 5 spółkach, z których najważniejszy ze względu na swoją wielkość i znaczenie jest oczywiście Orlen Daniela Obajtka. No i ten mechanizm polegałby na tym, że prezesi tych spółek, ale także członkowie zarządów oraz rady nadzorcze byłyby bezpieczne przez kilka następnych lat, niezależnie od wyniku wyborów, ponieważ żeby odwołać przykładowo prezesa Orlenu, musiałaby się zgodzić nowo powołana Rada do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Tę radę na 6-letnią kadencję powoływałby w części Sejm 3 członków rady, jednego członka rady wskazywałby Senat i jednego prezydent. I taka rada musiałaby się zgadzać za każdym razem, gdyby był wniosek o odwołanie prezesa zarządu czy członków rady nadzorczej i tak dalej, tych wskazanych w ustawie spółek. I byłaby tam większość 3/4 głosów, czyli musiałoby być 3 członków wybranych przez Sejm i członek rady wskazany przez prezydenta za odwołaniem właśnie kogoś z tych spółek, żeby do takiego odwołania mogło dojść. No i mechanizm genialny w swojej prostocie, no bo po prostu niezależnie od tego, kto by rządził, czy Platforma by zdobyła władzę, czy nie, to pod warunkiem oczywiście, że nie byłoby większości, żeby odrzucić prezydenckie weto, to jeszcze aż do końca kadencji Andrzeja Dudy co najmniej PiS miałby kontrolę nad Orlenem oraz 4 innymi spółkami. I taki projekt się pojawił w Sejmie późnym popołudniem w poniedziałek. Dostał bardzo szybko numer druku, a propisowskie media zaczęły go zachwalać jako wspaniały sposób na zatrzymanie szalonej karuzeli kadrowej w spółkach Skarbu Państwa, tak jakby zapominając po drodze, że tę karuzelę rozkręcił PiS i że wszystkie ostatnie zmiany prezesów to nie był żaden efekt wyborów i zmiany władzy, tylko objaw walk wewnętrznych i zwycięstw i porażek poszczególnych pisowskich koterii.
Zdradzając przedwcześnie finał tej historii, tego projektu już nie ma i został wycofany. Teraz patrzę na depeszę PAP-u, która zbiera wypowiedzi Jacka Sasina, czyli teoretycznie osobę, która powinna odpowiadać za taką ustawę, jakkolwiek ta ustawa została zgłoszona przez posłów PiS, do czego jeszcze przejdziemy. I Jacek Sasin, tłumacząc, dlaczego ta ustawa została wycofana, mówi o tym, że analiza i publiczna dyskusja, która toczyła się od wtorku, przypominam, że mówi to we środę o 10 rano, która toczyła się od wtorku na temat projektu PiS dotyczącego m.in. zarządów spółek Skarbu Państwa, skłoniło Prawo i Sprawiedliwość do wycofania projektu. Więc chciałem się ciebie zapytać i poprosić ciebie, czy jesteś w stanie przypomnieć nam, jak przebiegała ta publiczna dyskusja wokół tej ustawy, o której się dowiedzieliśmy w poniedziałek, a która we środę już przestała istnieć.
Zacznę może od dyskusji niepublicznej, a za to z moim udziałem, gdyż ja coś tam napisałem na Twitterze o tej ustawie i chwilę później zadzwonił do mnie jeden z polityków PiSu, taki dość ważny polityk PiSu, i zapytał, co ja myślę o tej ustawie, po czym zaczął się rozgadywać o tym projekcie i powiedział, że jego zdaniem nie ma szans, żeby ten projekt wszedł w życie, ponieważ jest to czytelny sygnał do wyborców, że PiS liczy się z tym, czy bierze pod uwagę, czy też nawet obawia się, że przegra kolejne wybory. I że w związku z tym ten projekt nie ma szans. I spytałem wówczas, kto w takim razie wpadł na pomysł i mój rozmówca odparł, że nie ma pojęcia, ale że będzie tę sprawę badał i do rezultatów jego badań jeszcze wrócimy w dalszej części rozmowy. Ale rzeczywiście rozkręciła się oprócz tego publiczna debata o tym, co jest w tym projekcie i dlaczego PiS akurat teraz po ten projekt sięgnął. I ten argument o tym, że PiS chce sobie stworzyć, za przeproszeniem, koryto i się do niego przyspawać na kolejne lata, był bardzo często obecny w tej dyskusji. Między innymi Donald Tusk powiedział o tej ustawie, że jest to projekt koryto na wieki. Cała opozycja zresztą zgodnie krytykowała ten projekt. Również liczne media prywatne się tym projektem krytycznie zajmowały. Właśnie w tym duchu, że PiS stwarza mechanizm, który jest niezgodny z dotychczasowymi regułami, że chce sobie zapewnić posady dla swoich na długi, chudy czas po przegranych wyborach.
Z drugiej strony, za wyjątkiem chyba Janusza Kowalskiego, obóz władzy w sposób dosyć spójny i zdyscyplinowany chwalił ten pomysł, tłumaczył elektoratowi, dlaczego on jest ważny. Tak jak mówiłeś, w wiadomościach było bardzo dużo na ten temat i były same pozytywne opinie, co nie zaskakuje. Też różni propagandyści, kibice i działacze PiS-u bardzo intensywnie bronili tego projektu w mediach społecznościowych.
Że taką stabilność wprowadza.
Więc zastanawiam się i tu przejdę do kolejnego pytania. Czy pamiętasz taką sytuację, w której publiczna dyskusja, która byłaby w ten sposób rozpisana na rolę, wpłynęła na decyzję PiS-u? Za tej kadencji, a może też poprzedniej?
Nie, ale tu się jeszcze z tobą do końca nie zgodzę, ponieważ ten głos obozu władzy był trochę bardziej zniuansowany. Owszem, Janusz Kowalski powiedział, że ta ustawa mu się nie podoba. Owszem, rozmawiałem też z jednym z wiceministrów Solidarnej Polski, który mówił, że no, gdyby był prawnikiem w kancelarii, to mógłby napisać ekspertyzę chwalącą tę ustawę albo ganiącą tę ustawę, w zależności od tego, kto by tę ekspertyzę zamówił. Że w tej sytuacji musi zadecydować polityka, no bo tam są zarzuty dotyczące treści ustawy, że ona ogranicza prawa właściciela, czyli Skarbu Państwa, i wyprowadza je niejako z ciała rządowego, które ma nadzór nad spółkami, do ciała, które jest takie mieszano prezydencko, senacko, sejmowe, ale nie rządowe, czyli ta Rada do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Więc tutaj z Solidarnej Polski była krytyka, ale co ciekawsze, rzecznik rządu powiedział, że on nic praktycznie nie wie o tym projekcie. Piotr Miller się tak wypowiedział i również dość sceptyczny był szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, który przyciśnięty przez Agatę Adamek w TVN-ie powiedział, że on do końca nie wie, po co ta rada miałaby powstać, skoro oni tak wygrają wybory. Więc ten głos obozu władzy był taki zniuansowany. Krzysztof Sobolewski, szef struktur pisowskich, sekretarz generalny PiS-u, w radiu opowiadał o zaletach tej ustawy, cytując uzasadnienie projektu. Prawdopodobnie podpierał się jakimś przekazem dnia, który był rozsyłany do posłów PiS-u. No i tak wkroczyliśmy w dzień następny, ostatni, jak na razie przynajmniej z życia tego wesołego projektu, gdy PiS oznajmił, że z uwagi na debatę publiczną i wątpliwości dotyczące konstytucyjności tych rozwiązań, ten projekt został wycofany. I nie wierzę w ani jedno słowo tego wyjaśnienia.
To teraz przejdźmy do istoty rzeczy. Kto chciał tej ustawy, komu ona miała pomóc i w czym?
No, gdy wczoraj, czyli we wtorek, rozmawiałem z różnymi przedstawicielami obozu władzy na ten temat, to część z nich wskazywała na Mateusza Morawieckiego jako autora i promotora tego projektu. Ta teza się raczej nie potwierdza. Inny mój rozmówca wskazuje na to, że należy spojrzeć na to z perspektywy łacińskiej maksymy Kibono i że skorzystałby na tym Daniel Obajtek przede wszystkim i że to właśnie w spółkach, które miały być beneficjentami tego rozwiązania, narodził się ten pomysł. Ta teoria do mnie przemawia, choć nie do końca wyjaśnia, jak to się stało, że tak błyskawicznie projekt został nie tylko złożony w Sejmie, no bo tutaj 30 posłów PiS-u, którzy się podpisali, ma inicjatywę ustawodawczą i tak dalej, więc nie to mnie zaskoczyło, tylko to, że tak szybko został temu projektowi nadany numer druku przez marszałek Elżbietę Witek.
No właśnie, bo jak wczoraj się zastanawialiśmy, ja pamiętam taką naszą długą rozmowę redakcyjną, kiedy zastanawialiśmy się, co pisać i jak pisać o tej ustawie, krążyło bardzo dużo teorii, ale mniej więcej to, co było dla nas jasne, to jest, że to jest ustawa, która pomaga Danielowi Obajtkowi i Mateuszowi Morawieckiemu, daje jakiś głos i jakieś stanowisko prezydentowi, natomiast wiąże ręce i zwalnia z obowiązku właścicielskiego w tej kadencji, bo wszyscy patrzą na przyszłą kadencję, a wydaje mi się, że tutaj istotniejsza jest jednak ta kadencja, wiąże ręce właścicielowi, czyli ministrowi aktywów państwowych, wicepremierowi Jackowi Sasinowi. Dlatego, kiedy zastanawialiśmy się, ja dosyć sceptycznie podchodziłem do tej ustawy i do tego, czy ona zostanie uchwalona, ale potem z iluś źródeł usłyszeliśmy, że Jarosław Kaczyński jest przychylny tej ustawie. No i teraz wydaje się dosyć oczywistym, że fakt, że ta ustawa się pojawia i idzie ku głosowaniu, sugerowałoby, że Jarosław Kaczyński musiał dać na to zgodę i zielone światło. Nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją bez wiedzy i błogosławieństwa Jarosława Kaczyńskiego.
Ja mam trochę konkurencyjną hipotezę. Nie wiem, czy tak było, ale wydaje mi się to dość prawdopodobne, że w PiS-ie na Nowogrodzkiej w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego toczą się rozmowy o tym, jak zagwarantować sobie jak najwięcej władzy i kontroli nad państwem i państwowym biznesem na wypadek porażki w wyborach.
Śmiała hipoteza.
PiS kilka już takich bezpieczników w ten system wmontował. Rada Mediów Narodowych jest jednym z takich bezpieczników. Ma zagwarantować, że jeszcze przez jakiś czas ludzie PiS-u będą kontrolowali telewizję publiczną i Polskie Radio. Słyszę, że są inne pomysły na obejście de facto wyników wyborów, na stworzenie jakiegoś trwałego mechanizmu, którego nie da się zmienić bez ustawy, a więc wbrew woli prezydenta, które na przykład dawałyby pewność dodatkowych pieniędzy dla mediów publicznych w kolejnej kadencji. Bo przypominam, że w tym momencie to jest 2 miliardy złotych co roku dosypywanych. Podobno są jeszcze inne pomysły. I sądzę, że również ten projekt o Orlenie i Radzie Bezpieczeństwa Strategicznego też krążył gdzieś. Pewnie chodził za tym Daniel Obajtek, pewnie inni prezesi spółek również byli zainteresowani takim rozwiązaniem. I sądzę, że kierunkowo PiS był za tym projektem. Że Jarosław Kaczyński również dał zielone światło. To, co jest ciekawe, to jest moment, w którym to się pojawiło. Słyszę, że Nowogrodzka była wściekła, że to się pojawiło akurat teraz. A dlaczego się pojawiło akurat teraz? No tutaj już wkraczam na bardzo niepewne wody, ale zwracam uwagę, że dzieje się to tuż po kolejnym wycieku maili, tym razem ze skrzynki Daniela Obajtka. Wygląda to trochę tak, a w każdym razie jest taka dziwna zbieżność czasowa, że gdy tylko pojawiły się maile ze skrzynki Daniela Obajtka, to pojawił się również projekt, który chroni Daniela Obajtka przed możliwością dymisji. Bo zgadzam się z tobą, że ta ustawa dotyczy niby tej przyszłej kadencji, ale że ona była również ważna tu i teraz, jeszcze przez te najbliższe 10 czy 12 miesięcy, gdy PiS rządzi.
Wojtku, chyba muszę cię poprosić, żebyś przeprowadził mnie przez logikę swojego wywodu.
Pojawiły się maile, w których Daniel Obajtek koresponduje z Mateuszem Morawieckim. Wcześniej były maile, w których Michał Dworczyk korespondował z Mateuszem Morawieckim i Michała Dworczyka już nie ma na stanowisku szefa kancelarii premiera. Maile są zagrożeniem, ich publikacja, ich wyciek jest osłabieniem pozycji danej osoby. A Daniel Obajtek ma wielu wrogów w PiS-ie, którzy czyhają tylko na okazję, żeby go spróbować strącić ze stanowiska. I dlatego Daniel Obajtek, jako jedna z bardzo potężnych osób w obozie władzy, ale również wisząca na... No, to jest trochę kazus Jacka Kurskiego. Wydawało się, że on jest pierwszy po Jarosławie Kaczyńskim, że jest super istotną postacią, po czym w bardzo krótkim czasie został odwołany. I Daniel Obajtek, myślę, mając w pamięci to, co spotkało Jacka Kurskiego, widząc, że zaczyna się publikacja jego maili, postanowił spróbować zabezpieczyć swój byt w Orlenie. Jest to oczywiście tylko spekulacja, ale brzmi moim zdaniem dość sensownie i logicznie wbrew twoim ironicznym uśmiechom.
Jeżeli chodzi o wściekłość Nowogrodzkiej na moment, w którym ta ustawa się pojawia, to wydaje mi się, że tutaj też jest dosyć przykra zbieżność czasowa z sondażem Counterpublic, w którym jest druga, zdaje się, w tej kadencji tak zwana mijanka, to znaczy jest sytuacja, w której Platforma wyskakuje przed PiS.
Bo ten projekt pojawił się tego samego dnia, co ten sondaż.
Tego samego dnia, co ten sondaż. I teraz w ten sondaż ja bym nie wchodził, bo jest to tak zwany outlier, czyli jest to sondaż, który pokazuje nam trochę inną rzeczywistość niż większość innych sondaży, więc na razie wydaje mi się, że to nie jest ten moment, żeby poważnie traktować tą mijankę, to trzeba poczekać na kolejne sondaże. Z drugiej strony jest ten sondaż CBOS-u w tych ostatnich dniach we wtorek, który pokazuje, że są najgorsze w historii notowania rządu. Jednym słowem...
Rządu Mateusza Morawieckiego.
Rządu Mateusza
Morawieckiego. Bywały rządy z gorszymi notowaniami.
Jednym słowem, to się wpisuje w coś, co któryś z posłów opozycji zahasztagował słowami panika plus, to znaczy, że ten moment, w którym widzimy sondaże, które są niekorzystne dla obozu władzy, niezależnie od tego, jak bardzo są wiarygodne albo niewiarygodne, i pojawia się ten projekt...
Projekt, że przegramy.
To robi fatalną atmosferę i musi mieć przełożenie na morale... Pewnie mniej wyborców tak naprawdę PiS, ale przede wszystkim działaczy, polityków i ludzi w spółkach Skarbu Państwa. I wydaje mi się, że w ogóle ten projekt też trochę jest o tym. W sensie z jednej strony to jest projekt o Danielu Obajtku i myślę sobie, możemy to tu i teraz powiedzieć. Pozostałe spółki też są istotne, ale to jest zdecydowanie ta najistotniejsza. Ale z drugiej strony moim zdaniem ten projekt też miał na celu, żeby pokazać innym spółkom, słuchajcie, nie zostaniecie, nigdy nie będziecie iść sami, to znaczy nie zostawimy was na pastwę losu. Mamy różne pomysły, w jaki sposób zabezpieczyć wasz byt i waszą przyszłość, a jest to o tyle istotne, że trwa wojna psychologiczna i że bardzo dużo jest sygnałów wysyłanych do członków Prawa i Sprawiedliwości oraz ludzi z nimi sympatyzujących, żeby pokazać partii władzy, że to jest ostatni moment, żeby, mówiąc brzydko, odwrócić się, żeby poszukać kontaktów, żeby zastanowić się, czy naprawdę ci ludzie chcą do ostatniej chwili trwać na statku, jakim jest Zjednoczona Prawica, czy to nie jest ten moment, żeby jednak zacząć zastanawiać się, czy nie szukać jakichś szalup ratunkowych i czy nie zacząć może współpracować w jakiś sposób z opozycją.
Z częścią opozycji, bo mam wrażenie, że te sygnały wysyła przede wszystkim Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Platforma, zdaje się, i Donald Tusk w tę stronę nie idą.
Dobrze. No to teraz pytanie brzmi, co spowodowało, że ta ustawa została wycofana? Bo powiem tylko, że tak jak jestem w stanie zrozumieć i to nie będzie pierwszy raz, kiedy PiS wycofuje się z jakiejś decyzji, która może była błędna, może została źle odebrana, a może trafiła na niekorzystną publiczną dyskusję, cytując Jacka Sasina. Natomiast sposób, w jaki ta ustawa została wycofana, jest moim zdaniem precedensowy. To znaczy sytuacja, w której jest to ustawa, która wpada w poniedziałek, we środę już jest na Sejmie, z mównicy sejmowej lecą w kierunku Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u gromy na tą ustawę i w trakcie tej dyskusji sejmowej pojawia się Radosław Fogiel i mówi, wycofujemy się. W sensie tutaj ten popłoch i ten odwrót był jakiś taki nader szybki i powiedziałbym paniczny.
Losy tego projektu oczywiście są bardzo ciekawe. Nie szarżowałbym z tym, że precedensowe, bo mam wrażenie, że w tej kadencji akurat mieliśmy już parę przykładów takiej rejterady pisowskiej w przegranych sprawach.
W mniej niż 48 godzin, kiedy ustawa ma druk?
Szybka była dość piątka dla zwierząt, chociaż też ciut wolniejsza i trochę dłużej PiS próbował modelować tę wiejską rzeczywistość po swojemu, aż mu się nie udało. Ale rzeczywiście cały czas uważam, że tkwi jakaś tajemnica za tym projektem i za tym, w jaki sposób on się po pierwsze znalazł w Sejmie, po drugie za tym, jak szybko dostał numer druku. Przypominam, że wciąż na numer druku czeka projekt, którym wyszedł z rządu, a więc teoretycznie ważniejszy, ustawy o wiatrakach. I to w końcu, w jaki sposób ten projekt umarł, czy też został zabity. Bo ja nie wierzę w te zapewnienia Solidarnej Polski, że to oni doprowadzili swoim sprzeciwem do tego, że tego projektu nie ma, że nie zostanie przekształcony w ustawę. Tutaj ewidentnie musiał zdecydować Jarosław Kaczyński, gdy, nie wiem, może dotarła do niego ta fatalna zbieżność w czasie i tych sondaży, i tego wrażenia, że PiS przegrał, czy też przegra kolejne wybory, i dyskusja o tym projekcie.
A nie masz wrażenia, że dotarło do niego po prostu, że nie ma większości? No bo z całym szacunkiem, ale zakładam, że Jarosław Kaczyński był w stanie dodać 2 plus 2. Widział, w jakim kierunku ta debata zmierza. Widzieliśmy przez cały wtorek. Zgaduję, że Jarosław Kaczyński mógł oglądać, a na pewno ktoś mu doniósł, co Donald Tusk mówił w Ostrowie Wielkopolskim na temat tej ustawy i tak dalej, i tak dalej. W sensie te informacje spływały i wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński mógł albo spowolnić pracę nad tą ustawą, albo ją zablokować. Tutaj to się dzieje naprawdę tak z minuty na minutę, a wydaje się, że byliśmy na bardzo szybkiej ścieżce. Więc ja bym jednak mocno optował za tą tezą, że ktoś policzył szable i się zorientował, że tych szabli brakuje. To znaczy, że wyszedł sygnał z klubu, że my za tym nie zagłosujemy.
Ja się z tobą nie zgadzam w tej sprawie. Ja sądzę, że chociaż nie mam specjalnie wielu dowodów na to, co mówię, że tu nie o większość chodziło, tylko o spór o to, czy jest sens uchwalać tę ustawę w tym momencie. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że to, co mówię, wiąże się również z założeniem, że tak ważny projekt pojawił się w tym akurat momencie bez pogłębionej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, bez zielonego światła tuż przed złożeniem tego projektu. To znaczy, prawdopodobnie ktoś kiedyś rozmawiał z prezesem i go przekonał, że byłoby fajnie taką ustawę mieć. Natomiast już faza wykonania odbyła się bez udziału prezesa i Daniel Obajtek, który prawdopodobnie był inspiratorem, przeprowadził to przez ten pierwszy etap sejmowy, czyli zebrał podpisy, czy też wziął podpisy, które tam są w klubie i przekonał marszałek.
No to słuchaj, Wojtek, druku. Dobra, to przyjmijmy twoją interpretację. Jeżeli było tak, jak mówisz, jeżeli ktoś się tutaj pośpieszył i doprowadził do wściekłości Jarosława Kaczyńskiego do tego stopnia, że on poczuł, że wbrew jego woli to się wydarzyło, to no chyba jakieś głowy powinny polecieć.
Rozmawiałem tuż przed nagraniem tego na słuchu z pewnym człowiekiem, który to śledzi z bliska i on uważa, że nie ma w tym momencie działań wojennych między Jackiem Sasinem a Mateuszem Morawieckim. Natomiast te czołgi nie próżnują i przeniosły się na front wojny z Orlenem. Tutaj jest ten wątek polecenia Jacka Sasina, które wydał prezesom spółek, żeby zwrócili się o dostęp do informacji tajnych. A wiadomo, że Daniel Obajtek takiego certyfikatu nie ma. Druga sprawa według tego mojego rozmówcy jest taka, że jeśli PiS chciałby, a prawdopodobnie chciałby uczynić sobie z Orlenu taką szalupę ratunkową na wypadek przegrania wyborów, to Daniel Obajtek nie może być kapitanem tego statku, ponieważ jest zbyt mało pisowski i zbyt mało pisowskie jest jego otoczenie. W związku z tym jeszcze przed wyborami należałoby go zmienić i zagwarantować sobie kogoś innego na jego miejsce.
Tu trochę polemiki, Wojtku. To znaczy tak, z tą szalupą. Tak jak rozmawialiśmy o tej ustawie wczoraj i ja bym się pod tym podpisał, ja nie wierzę, że to jest szalupa na następną kadencję. Jakkolwiek to tak wygląda, jeżeli Donald Tusk mówi, nie wiem, czy to zrobi, czy nie zrobi, ale że będzie wyprowadzał Adama Glapińskiego, czy ktoś będzie wyprowadzał Adama Glapińskiego z NBP-u, to
Julię Przyłębską z Trybunału.
To z dosyć dużo dozą pewności możemy uznać, że Daniel Obajtek zostałby wyprowadzony z Orlenu. Co więcej, ta teoria szalupy moim zdaniem nie działa. To znaczy, cała ta ustawa moim zdaniem nie działa po wyborach, bo po wyborach będzie zupełnie inna rzeczywistość, jeżeli PiS rzeczywiście te wybory przegra.
Zgoda, pełna zgoda nawet, bo nawet wczoraj też rozmawiałem z kimś ze spółki i ten ktoś powiedział mi, że on nie ma żadnych złudzeń, że jak tylko PiS przegra wybory, to on leci. Natomiast to nie znaczy, że PiS nie może mieć przeświadczenia, że będzie trochę inaczej. Albo mieć nadziei, że będzie trochę inaczej.
Może. A może to jest gra o, nie wiem, miesiąc, a może o 3 miesiące, a może o 6 miesięcy. To jest inna rozmowa. Natomiast wracając do tej kadencji, tego, co się tutaj dzieje i do tej ustawy i do tej sytuacji, do tego styku Sasin Morawiecki Obajtek. To tak, mówiłeś o tych mailach. W tych mailach to są maile pomiędzy Obajtkiem i Morawieckim. W tych mailach panowie Morawiecki i Obajtek piszą o Jarosławie Kaczyńskim per najwyższe. Można to różnie interpretować.
Z dużym szacunkiem, bo z wielkiej litery.
Z dużym szacunkiem, bo z wielkiej litery. Natomiast w ogóle treść tych maili nie stawia panów Morawieckiego i Obajtka w najlepszym świetle. Podejrzewam, że wiele osób to wie. Nie do końca wiem, dlaczego w tym momencie, a rozumiem, że jest taka obiegowa opinia, że tymi nagraniami dysponują rosyjskie służby. Rosyjskie służby w obliczu wojny na Ukrainie teraz postanowiły odpalać maile z 2016 roku pomiędzy Morawieckim a Obajtkiem. Rozumiem, że tutaj interpretacja jedyna możliwa jest taka, że oni są tak cwani, że oni tak dobrze czują te gry wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, że czują, że to jest taki moment, żeby wystawić Morawieckiego i Obajtka Sasinowi, żeby Sasin mógł pójść do Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej.
Sam siebie nie przekonujesz chyba.
Ale zastanowiłbym się jednak, czy nie ma tu innych teorii i innych podejrzeń na temat tego, dlaczego w tym momencie te akurat maile wyciekają. Mam poczucie, że mimo tego, i rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, i rozmawialiśmy o tym w poprzednich miesiącach, ta wojna gorąca między Sasinem a Morawieckim Obajtkiem trwa. Teraz mówimy Sasin i powtarzamy to i odmieniamy to nazwisko przez wszystkie przypadki. Natomiast wydaje mi się, że tu nie chodzi o Jacka Sasina, tylko tak naprawdę chodzi tu o korpis, zakon PC, jakkolwiek to nazwiemy, ale o taki głębokie jądro PiSu.
Ale do którego Sasin nie należy.
Do którego nie należy, ale prawdopodobnie możliwie został wybrany jako kandydat na przywódcę tej szarży. I
na Brutusa.
Na Brutusa. I to wszystko może się dla niego źle skończy, ale to jest znowu inna historia. Podejrzewam, że to, czego Daniel Obajtek może się obawiać i inni prezesi spółek, i inne osoby wokół Mateusza Morawieckiego, to jest na przykład moment, w którym Jarosław Kaczyński idzie na zapowiadaną operację kolana. I to jest taki moment, kiedy Jarosław Kaczyński przez chwilę znika. To znaczy, rozumiem, że idzie pod narkozę, budzi się z tej narkozy, przez chwilę go nie ma. Doświadczenie uczy i ostatnie 7 lat uczy, że sytuacje, w których można coś zrobić, bo jest jakieś okienko, bo w którymś momencie ktoś wyjechał albo nie można się dodzwonić do Jarosława Kaczyńskiego, to są idealne momenty, żeby doprowadzić do jakichś większych lub mniejszych przewrotów pałacowych. Teraz zmierzam do tego, żeby postawić tezę i poprosić ciebie, żebyś mnie sprowadził na ziemię i powiedział mi, że chyba zwariowałem, że jesteśmy w takim momencie, że jest bardzo duża niepewność i że ten zakon pisowski, że ta głębia najgłębsza Zjednoczonej Prawicy i PiSu czuje się zagrożona i czuje, że musi obronić się, a może przejąć władzę od ciał obcych, którymi są Morawiecki i Obajtek. I dla mnie ta ustawa jest o tym. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński zgodził się na to, żeby dać Obajtkowi jakiś taki parasol ochronny, ale koniec końców partia bryknęła. Nie widzisz tego tak?
Mam wrażenie, że mniej więcej tak to opowiadałem, że to się dzieje trochę obok Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest to pierwszy przypadek w historii PiSu, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy coś się dzieje obok Jarosława Kaczyńskiego. Sami rozmawialiśmy, ty ukułeś termin puczyk. W przypadku Mateusza Morawieckiego. Myślę, że on się nie skończy, dopóki się nie skończy jakimś rezultatem. Sądzę, że teraz mamy przerwę w puczyku i przerwę na wojnę z Obajtkiem. Ta teza mnie przekonuje. I to, co mówisz, też ma ręce i nogi.
To pismo, które ujawnił Mariusz Gierszewski, w którym Jacek Sasin wzywa prezesów 23 spółek, w tym Orlenu, do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wszczęcia procedury poszerzonego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Tallina i kończy swoje wezwanie według rozdzielnika do prezesów takim oto zdaniem, oczekuje, że ankiety bezpieczeństwa osobowego zostaną złożone przez państwa najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku. Świadczy też o tym, że dochodzi tutaj do dosyć dużej eskalacji i że nagle ci wszyscy prezesi mają złożyć poświadczenia i zacząć być badani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Niektórzy z nich pewnie chcieliby uniknąć.
Tak. No więc ja wiem, że ty to mówisz, ale ja to wyostrzam po to, żeby ustalić, czy ty naprawdę to mówisz. Bo jeżeli tak jest, to znaczy, że Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią.
No, na to wygląda, ale to też, jak prześledzimy tę kadencję, to nie jest tak, że nagle coś się wydarzyło i on przed chwilą miał 100% kontroli nad partią, a teraz ma 50% kontroli nad partią. Cała ta kadencja jest historią słabnięcia Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy, różne historie były w tej kadencji, ale jeśli na nią spojrzymy tak od tego 2019 roku, a ściślej to w zasadzie od wyborów prezydenckich w 2020 roku, to jest historia o tym, jak prezes PiS traci ten nimb wyjątkowego, najwyższego przywódcy, autorytetu, wodza, naczelnika, jak zwał, tak zwał, państwa i partii. No to była ta historia i z wyborami kopertowymi, gdy tutaj bryknął Jarosław Gowin. Na samym początku kadencji to w ogóle była jeszcze ta 30-krotność, o której już w ogóle nikt nie pamięta. Później była ta historia z wyrokiem Trybunału, z piątką dla zwierząt. Wojna z Jarosławem Gowinem. A teraz już historie stricte pisowskie, no nie tak dawno, bo miesiąc temu doszło do próby obalenia Mateusza Morawieckiego za plecami Jarosława Kaczyńskiego. No, rzecz nie do pomyślenia jeszcze w zeszłej kadencji, a nawet na początku tej pewnie. Więc zgadzam się, tutaj dochodzi do fundamentalnej zmiany, której tak na co dzień w bieżącej polityce nie widać, ale od czasu do czasu to wychodzi. Prezes wciąż może tupnąć nogą i jakiś projekt zlikwidować, może doprowadzić do upadku tego czy innego ministra. No to nie jest tak, że on nagle nie ma kontroli nad partią i państwem, ale jego pozycja jest moim zdaniem wyraźnie słabsza niż była jeszcze kilka lat temu.
No dobrze, to puentując, czy Jarosław Kaczyński w tej sytuacji może coś zrobić? Znaczy ja wiem, co teoretycznie mógłby zrobić, tak? Znaczy wydaje mi się, że w tym momencie wypadałoby tak naprawdę zwolnić wszystkich. Pewnie zacząć od Jacka Sasina.
Z różnych powodów tego pewnie nie może zrobić.
No właśnie.
No to jest to stare powiedzenie, które ja bardzo lubię i które tutaj od czasu do czasu cytuję, czyli że Jarosław Kaczyński może podjąć każdą decyzję, ale nie może podjąć wszystkich decyzji. Teraz zaczynam się zastanawiać, czy to powiedzenie jest aktualne, czy wciąż może podjąć każdą decyzję i chyba nie. I to znowu się powtórzę, uważam, że jakieś przesilenie musi nastąpić, że przesileniem nie było zwolnienie Michała Dworczyka z funkcji szefa kancelarii i zainstalowanie tam Marka Kuchcińskiego. Tym przesileniem nie było też powołanie Szymona Szynkowskiego-Welsenka w miejsce Konrada Szymańskiego. Moim zdaniem
może
podchodzi też, chyba jeszcze nie. Moim zdaniem nadchodzi moment jakiegoś grubszego, prawdziwego przesilenia w obozie władzy i wtedy sądzę, że ktoś z tych heavyweightów pisowskich, czy to w Orlenie, czy na funkcji marszałka Sejmu, czy wicepremier Jacek Sasin, czy premier Mateusz Morawiecki, sądzę, że ktoś z tej czwórki padnie ofiarą tego przesilenia.
No więc ja mam tak. Mam wrażenie, że nie może podjąć decyzji o odwołaniu Jacka Sasina, bo jeżeli mógłby podjąć tę decyzję, to Jacka Sasina już by nie było. To znaczy moment do odwołania Jacka Sasina był 2-3 tygodnie temu i mam wrażenie, że Jacek Sasin w tym momencie jest nieodwoływalny. Daniel Obajtek?
Moim zdaniem
to jest druga osoba do odwołania po tym całym zamieszaniu. Coś mi mówi, że to się nie wydarzy, ale zobaczymy. To jest ciekawe. Elżbieta Witek? No to było takie chyba zbyt proste i znowu to by było takie, to zarazem by zabolało partię, a nie byłoby pełnym przesileniem. Ostatnia decyzja, jaką może podjąć Jarosław Kaczyński, no to jest odwołanie Mateusza Morawieckiego. Jakkolwiek pewnie to jest z tych czterech decyzji ta, którą najbardziej by nie chciał podejmować i ona jest najtrudniejsza do przeprowadzenia, to z perspektywy utrzymania władzy nad partią, to jest ten moment, żeby to zrobić. Znaczy mam głębokie przekonanie, że jeżeli by do tego doszło, to z jednej strony bardzo by to zabolało i osłabiło autorytet Jarosława Kaczyńskiego, ale z drugiej strony partia byłaby mu tak wdzięczna i tak szczęśliwa, że nastąpiłby karnawał miłości i to by pozwoliło Jarosławowi Kaczyńskiemu odzyskać część utraconej sympatii.
Tak, ale może być tak, że któraś z tych decyzji jest niezbędna, natomiast może być też tak, że one wszystkie są niewykonalne. Z różnych powodów, że nie ma teraz większości na przykład, żeby powołać nowy rząd. O Jacku Sasinie ty mówiłeś. Daniel Obajtek ma olbrzymie wpływy nie tylko w partii, ale również na przykład w mediach pisowskich, propisowskich. Być może każda z tych osób jest na tyle doświadczonym politykiem czy quasi politykiem jak Obajtek, że się tak obudowała różnymi bezpiecznikami, że na tym etapie przy tej słabości obozu władzy stała się nieodwoływalna.
To ja ci wrzucę jedno przesilenie, które moim zdaniem było próbą przesilenia, ale się średnio udało do tego stopnia, że ty o nim zapomniałeś. To był Jacek Kurski. Znaczy moim zdaniem decyzja odwołania Jacka Kurskiego miała zdyscyplinować partię i pokazać, że nikt nie jest nieodwoływalny, że każdy jest odwoływalny i że to Jarosław Kaczyński rządzi i rządzi partią. Natomiast to, co się potem wydarzyło, ten moment, całe to zamieszanie, że Jacek Kurski miał iść na ministra cyfryzacji i tak dalej, my już w ogóle o tym nie pamiętamy. Ale to był ten moment tupnięcia nogą.
Nikt nie pamięta.
Którego już nikt nie pamięta. Więc no, ciekaw jestem, ale tu chyba rzeczywiście to musiało być takie grube trzęsienie ziemi, żeby spróbować na ostatniej prostej opanować sytuację, albo alternatywa, prawdopodobnie z którą zostaniemy, to jest
trwanie gnicie.
Tak jest. Aż do wyborów, przy czym wydaje mi się, że to jest fatalna wiadomość dla Polski, ale też to jest fatalna wiadomość dla PiS-u. To znaczy, że bardzo ciężko będzie rządzić w trudnych okolicznościach, bardzo ciężko będzie przeprowadzić skuteczną kampanię wyborczą. Bo jest tak, że przy zbliżającej się kampanii wyborczej mam poczucie, że ogólnie często jednak konflikty gasną, że broń jest chowana do szuflad, że wszyscy wiedzą, że muszą razem się skupić ostatni raz, żeby wygrać i potem zobaczymy, co będzie po wyborach. I mam wrażenie, że to mniej więcej widać na opozycji, choć to jest też inny temat i dłuższa rozmowa, ale mniej więcej to widać i myślę, że to będzie widać.
I to było widać w PiS-ie w 2019, a teraz tego nie widać.
A teraz tego nie widać i wydaje mi się, że ta partia nie jest zdolna do tego, że już sprawy zaszły za daleko, żeby się uspokoić i zdyscyplinować i przestać się bić. Wojtku, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.